Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek 9. Chrystus a nasze życie.
Rozmyślamy o Chrystusie. W tej części przechodzimy do relacji Chrystus i życie. Pozwólcie, że zadam pytanie fundamentalne i chciałbym, żeby was troszkę ugryzło to pytanie. Kto jest prawdziwym człowiekiem? Chrystus czy ty? Chrystus czy twój idol? Chrystus czy człowiek, którego uważasz za najdoskonalszego? Kto jest prawdziwym człowiekiem? To jest super ważne pytanie, dlatego że rozumiecie, że od odpowiedzi na to pytanie zależy, kto stanie się modelem naszego człowieczeństwa. Bywają ludzie, którzy sami siebie uważają za najdoskonalszych, oczywiście, ale pomińmy takie postępowanie chwilą ciszy. Bywają tacy, którzy przyjmują sobie jakieś zewnętrzne ideały. Mówią, to jest prawdziwy człowiek, to jest ideał człowieka. Chciałbym wam powiedzieć, że Kościół przede wszystkim wierzy w to, że jeśli był na tej ziemi jakiś prawdziwy w znaczeniu także pełny, taki jaki powinien być człowiek, to jest Jezus. Dziwię się bardzo tym wszystkim, którzy z różnych poziomów w Kościele chcą sprowadzić Chrystusa do doświadczenia człowieka. No bo wtedy się wydaje, że ten Chrystus staje się taki życiowy. Przepraszam, że posłużę się tym przykładem, ale może tak trochę po bandzie, żeby zilustrować. Tischner mówił tak. Kto nigdy w życiu kaca nie miał, ten nie wie, co to cierpienie. Zatem my najczęściej myślimy tak. Jak ktoś nie grzeszył, to jaki z niego człowiek? No, a wiemy, że Chrystus nie grzeszył, dlatego wypada jakby z naszej definicji człowieka. No ale który człowiek jest prawdziwy? Ten, który kłamie? Ten, który zdradza? Ten, który zabija? Ten, który kradnie? To jest prawdziwy człowiek? Nie jest czasem tak, że im bardziej popełniam takiego i innego rodzaju występki, to moje człowieczeństwo się umniejsza? Pan stał się, przedwieczny Syn stał się człowiekiem, żeby nas zbawić. I częścią tego zbawienia jest również i to, że chciał pokazać nam, kto to jest prawdziwy człowiek. Ojcowie Kościoła trochę tak w sposób odjechany, hipsterski czy hipsterowski mówili, że kiedy Bóg stwarzał świat, to mówię wam tak jako ciekawostkę, bo nie jestem w stanie tego teraz jakoś wytłumaczyć i poświęcić temu czasu. Kiedy Bóg stwarzał świat, kiedy Ojciec stwarzał świat, to patrzył na człowieczeństwo swojego Syna. To właśnie człowieczeństwo Jezusa, które przedwieczny Syn przyjął z Maryi, jest model dla naszego bycia człowiekiem. Dlatego Chrystus nie jest utopijny. Chrystus nie jest ideałem nie do zrealizowania. Chrystus jest ideałem, bez którego nie możemy być ludźmi. I proszę was, niech was nie odsuwa od niego to, że dzisiaj widzicie jeszcze dystans, jaki jest między waszym człowieczeństwem i jego człowieczeństwem. Tak może zrobić tylko człowiek pyszny. O, mnie dużo brakuje i wiecie, na zasadzie tego liska, który chciał zjeść winogronka, wisiały za wysoko, podskakiwał parę razy, za bardzo się zmęczył, popatrzył na winogronka i mówi, one brzydkie są, niewarte. Nie, to nie o to chodzi. Niech nigdy nie strać z oczu tego, że Chrystus jest człowiekiem doskonałym. On jeden, jedyny. Jest modelem, na który każdy z nas został stworzony. Jest jakby celem, dla którego Bóg stworzył każdego z nas, żebyśmy byli podobni do Jezusa. Każdy inny, każdy ze swoim imieniem, ale podobni do Jezusa. Tak naprawdę pewnie wielu powiedziałoby, Ewangelią nie ma się co tak do końca przejmować, bo życie ma swoje własne koleje, życie ma swoje własne losy i swoją własną logikę. A chciałbym wam razem z Kościołem powiedzieć, że nie ma nic bardziej życiowego niż Chrystus. Nikt głębiej nie opowiada mi o moim życiu niż On. Nikt bardziej nie pozwala mi marzyć o moim życiu niż On. Nikt bardziej nie pomaga, nie pozwala mi unieść ciężaru mojej niedoskonałości niż właśnie On. Nikt bardziej nie sprawia, że marzę o pięknym człowieczeństwie bez jakichś straszliwych wyrzutów sumienia i bez właśnie tego resentymentu, tego liska. Jak On, bo On wskazuje cel, a jednocześnie pomalutku czeka i towarzyszy, moi drodzy. O tym mówiliśmy w liturgii. On jest, On towarzyszy, On nie jest postacią z przeszłości. On nie tylko wskazuje na model, On nie tylko jest sam modelem, ale On jest towarzyszem mojej drogi dorastania do tego, co w Nim się odsłoniło, co w Nim się objawiło. Na pierwszym spotkaniu o Chrystusie powiedzieliśmy, że najważniejszym dogmatem dotyczącym Chrystusa z historii Kościoła jest definicja Soboru Chalcedońskiego. Przypomnijmy ją. Chrystus to jest jedna osoba, przedwieczny Syn, który ma naturę boską i naturę ludzką. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I między tą boskością Jego i człowieczeństwem one nie mogą być zmieszane, ale też nie mogą być rozdzielone. Bo to zjednoczenie jest właśnie takiego rodzaju, że nie miesza Boga z człowiekiem, tylko jednoczy to, co boskie, to, co z tym ludzkim, bez zniszczenia którejś z tych natur. Bóg nie przestaje być Bogiem, człowiek nie przestaje być człowiekiem. Jakie są konsekwencje takiego myślenia? Przede wszystkim Sobór Chalcedoński chce nam pokazać i wskazać drogę naszego stawania się prawdziwym człowiekiem. Przede wszystkim pamiętajmy, że powinniśmy się zawsze definiować w naszym człowieczeństwie nie przez naszych idoli i nie przez nasze własne doświadczenie, tylko powinniśmy się identyfikować z Chrystusem. W Nim widzieć model, w Nim widzieć cel, w Nim widzieć możliwość i sposób realizacji naszego dojrzewania. Chalcedon i Ewangelia, bo Chalcedon, Sobór, mówi nam o tym, co jest istotą Ewangelii. Chcą nam powiedzieć, że Bóg sprawia, że człowiek rozkwita. Jest taka straszliwa pogłoska, którą wąż w raju wlał w umysł, w serce, w ciało człowieka. Bóg nie chce twojego szczęścia. Bóg chce twojej zależności. Powiedzieliśmy, że Bóg stworzył nas do relacji. Ale w tej relacji nie chodzi o to, żeby nam wykazać, że my bez Niego nie możemy istnieć. Dla Boga relacja jest życiem i nas stworzył jako istoty, które żyją z relacji, a grzech nam wmówił, że możemy żyć sami z siebie. Dlatego zupełnie zmutował naszą drogę do szczęścia. Chrystus pokazuje, że człowieczeństwo rozkwita przy Bogu. Im bliżej jesteś Boga, tym więcej w tobie jest człowieka. Ja wiem, że możecie tutaj powiedzieć, a na przykład moja babcia, to modli się od świtu do nocy, ale taka złośliwa, że nie mam słów w ogóle do powiedzenia. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, nie osądzajcie, a nie będziecie sądzeni. Pan osądzi. To jest oczywiście możliwe, że ktoś mówi, że wierzy, ale wierzy tylko w siebie. Ale wszędzie tam, gdzie spotykacie ludzi prawdziwie wierzących, tam także spotkacie prawdziwych ludzi. Naprawdę wiara jest siłą przemiany tego świata, jest siłą przemiany mojego wnętrza, twojego wnętrza. Przy Bogu człowiek kwitnie. Umiera, jeśli za Boga uzna kogoś, kogo sobie sam wymyślił. Ale przy Bogu prawdziwym, takim, jakiego nam objawił Pan Jezus, człowiek kwitnie. Można powiedzieć, że najważniejszy problem całej naszej nowożytności to jest kwestia, czy Bóg jest dobry, czy czasem nie jest zły. To znaczy, czy czasem nie stworzył nas po to, żeby nas użyć, żeby wykazać nam, że jest większy od nas, żeby nas od siebie uzależnić, żeby czerpać z tego przyjemność i tak zwaną chwałę. Tak jak Pan potrzebuje niewolnika. Czy Bóg taki byłby w stanie umrzeć za człowieka? Proszę, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Dramatem naszych czasów jest tak zwany ateizm humanistyczny, czyli odrzucenie Boga ze względu na dobro człowieka. Tam, gdzie jest Bóg, tam człowiek kwitnie. W każdym aspekcie swojego życia. Im więcej Boga we mnie, tym więcej mnie samego w sobie samym. Możemy mieć dwie formy selfizmu. Selfizm chrześcijański, kiedy ja tworzę siebie w relacji do Boga i do innych ludzi, albo selfizm, egocentryzm, wtedy trzeba go nazwać egocentryzmem świecki. Odrzucam Boga i czasami odrzucam człowieka. Oczywiście nie każdy, kto odrzuca Boga, odrzuca człowieka. Byłoby ogromną nieprawdą, gdyby powiedzieć, że każdy ateista jest niemoralny. To jest zupełna nieprawda. Ale jednak to maksymalne kwitnięcie mojego człowieczeństwa jest możliwe dopiero wtedy, kiedy jestem blisko Boga, który jest naprawdę bezinteresowny. Ludźmi stajemy się w relacji, przede wszystkim do Boga, a potem do drugich ludzi. I o tym mówi Chrystus. Ale jest także inna lekcja, mianowicie taka, że życie jest współdziałaniem. Pamiętacie, jak mówiłem wam o trzecim soborze w Konstantynopolu, że Chrystus ma dwie wole i dwa działania? Ludzie często pytają, na czym polega zbawienie? No może na tym, żeby wyrzucić swoją wolność i żeby przestać działać. Muszę stać się bierny, muszę stać się niewolnikiem Boga, żeby być zbawionym. Nie. Ojcowie w obliczu pewnej herezji, która mówiła, w Chrystusie nie ma ludzkiej wolności i ludzkiego działania, wchodzą razem z Jezusem w medytację Ogrojca i widzą, że Jezus naprawdę zachowuje swoją ludzką wolność. Na czym polega zbawienie, które nam wysłużył? Nie na tym, że on powiedział ojcu, zabierz mi wolność, nie chcę wolności. Zabierz mi działanie, ty działaj. Nie, on działa i on jest wolny. On mówi w swojej wolności, ojcze, niech się stanie twoja wola. I to jest wyraz najgłębszej ludzkiej wolności. On tam wolności nie traci. Przyjacielu, jeśli chcesz dotknąć tajemnicy zbawienia, nie rezygnuj ze swojej wolności. Bóg ci ją dał. Jeśli chcesz dotknąć tajemnicy zbawienia, które jest w Chrystusie, nie przestawaj działać, bądź aktywny, ale nigdy nie chciej być jedynym wolnym i nigdy nie chciej działać sam. Tego nas uczy Chrystus. Nie Bóg albo człowiek. Bóg i człowiek. Boska wolność i moja wolność. Jego działanie i moje działanie. I jeszcze jedna ostatnia myśl, czego nas uczy Chrystus i jaki daje nam impuls życiowy. Proszę, pamiętajmy o tym, to celebrujemy w każdej Eucharystii. Chrystus, mówiłem o tym, bardzo podkreślałem, nigdy nie żył dla siebie. On dlatego jest tak doskonały i dlatego jest taki cały z sobą samym, dlatego jest taki prawdziwy, autentyczny, święty, wolny, jak nikt inny, dlatego, że nigdy nie żył dla siebie. Chrystus uczy nas, że najgłębsza tajemnica naszego życia to jest istnienie dla innych. To istnienie dla innych ostatecznie staje się istnieniem dla siebie samego. Znowu, nie ja albo on, ja i on. Tym bardziej doświadczam życia, im to życie potrafię swoje własne oddać. Tego się nie da wytłumaczyć. Tego można tylko doświadczyć. Jeśli wierzycie w Jezusa, a zachęcam was bardzo do tego, żebyście w Niego przede wszystkim uwierzyli, w Nim położyli nadzieję, spróbujcie chociaż raz, nawet w małej rzeczy, nie żyć tylko dla siebie, a zobaczycie, jakiej radości doświadczycie i zobaczycie, jakie horyzonty istnienia przed wami się otworzą. Tego wam życzę, ale sobie też tego życzę. Tego pamiętajmy o tym, żeby się za siebie także wzajemnie modlić, żeby był w nas Chrystus, Jego mentalność, Jego sposób życia. To naprawdę daje szczęście. To naprawdę tworzy piękne, fajne społeczeństwo. Ludzi mądrych, dojrzałych, wolnych, odważnych, spontanicznych i kreatywnych. Taki jest Chrystus w moim życiu i w Twoim.